Країні учтіви чи сенко, хто вравцалий Польсь свиє, віддаймай, віднімай, у полаку голові рай, віддаймай, віднімай, у полаку голові рай.
Чи тут ніяко не є показане теж якби upadek właśnie tego, bo Konstytucja 3 maja była czymś, co jakby nadawała nowy tor państwu, temu jak będzie ono podążało, a tutaj widzimy nad Polską przykutą do ściany, widzimy właśnie ten napis Konstytucja 3 maja i grupę targowiczan zmierzających ku niej.
Tak, tutaj w komentarzu, nawet w katalogu jest słowo charakteryzujące, że jest to takie przydercze wręcz pokazanie, że ta dążność do wolności i reform była takim ostatnim testamentem, pewnym rodzaju testamentem Polski, która umierała, nie? Czyli takim dokumentem bardzo wzniosłym, wspaniałym, ale faktycznie on funkcjonował zaledwie 14 miesięcy, czyli nieco ponad rok i niewiele z niego udało się wprowadzić, a spotkał się bardzo szybko z oporem zarówno części magnaterii, jak i to trzeba też podkreślić, bo to również zaznacza w swoim rysunku Jan Matejko pokazującym Stanisława Augusta Poniatowskiego, że również król przystąpił ostatecznie do tej właśnie targowicy, czyli jakby wycofał się, zrezygnował ze swoich ambicji, stracił wiarę w możliwość przeforsowania takiej reformy, która uchroni Polskę przed rozbiorami.
I właśnie w ten sposób płynnie przechodzimy do drugiego eksponatu, który znajduje się w Muzeum Narodowym i który również jest związany z Konstytucją 3 maja. Jest to portret Stanisława Augusta Poniatowskiego, właściwie szkic stworzony przez Jana Matejkę. Jaki jest król Stanisław August Poniatowski na tym rysunku?
Tak, jest to 44. kończący cykl tyluż rysunków ołówkiem cyklu właśnie Jana Matejki, który został wykonany na zlecenie wydawcy wiedeńskiego Maurycego Perlesa i który to cykl artysta wykonywał pomiędzy lutym roku 1890 a lutym roku 1892. I są to wizerunki wszystkich królów, królowych polskich, wzbogacone kilkoma przedstawieniami książąt, którzy właśnie w okresie rozbicia dzielnicowego panowali. Łącznie jest to 44 prace. Są to rysunki ołówkowe. Raczej nie powiedziałbym, że są to szkice, gdyż artysta wiedział, że będą one wykorzystane do powielenia w grafice bardzo nowoczesnej heliograwiury, czyli tutaj szczegóły tego rysunku były zreprodukowane i odtworzone właśnie z myślą o albumie Poczet Królów Polskich. Ten album zresztą, ta księga została wydana w roku 1893. Były to noty na temat właśnie monarchów, książąt autorstwa krakowskich historyków, które właśnie, przy których te wyimaginowane wizerunki monarchów, monarchiń zostały zamieszczone. Czym się różni od tych poprzednich jakby w cyklu? Otóż tutaj mamy króla w XVIII-wiecznym fraku, takim pasiastym. Co ciekawe, taki frak Matejko miał w swojej pracowni, on się zachował do dzisiaj w domu Matejki. Rzeczywiście pochodził z handlu antykwarycznego, więc jest autentycznym kostiumem. Matejko ubiera, że tak powiem, króla w ten frak, przypasując mu szarfę z orderem Orła Białego i ukazuje go takim profilem z lekkim odwróceniem, jakby z odwróceniem króla w stronę prawą, jakby on zamykał pewien ciąg właśnie tych monarchów, jakby coś kończył.
Czyli już jego postawa jest symboliczna.
Tak, jest to zamknięcie pewnej właśnie serii naszych monarchów, w którym mamy bardzo ciekawy też sposób przedstawienia szczegółów. Lewy łokieć spoczywa na oparciu fotelu, natomiast w prawej ręce król, tak nieco poniżej bioder, trzyma kartę z napisem Konstytucja 3 maja. I co ciekawe, o ile całość wizerunku jest otoczona takim szaro-ciemnym tłem, to ta karta wychodzi z tego tła, z tej otoki czworobocznej, w jakby poza format samego ujęcia króla. A więc jest też takim ciekawym pokazaniem, że ten dokument, ta konstytucja jest dokumentem, który wychodzi w przyszłość, wychodzi poza rządy, poza panowanie króla i staje się jakby takim testamentem dla przyszłej, odrodzonej Polski. Tak właśnie tą konstytucję zresztą historycy i twórcy państwa polskiego traktowali, chcieli w jakiś sposób się odnieść do nowoczesności tego dokumentu.
Ale jeszcze jej układ tutaj, widzimy, ona jest tak troszeczkę jakby otwarta, rozwarta, że tutaj widzimy jakby kształt litery V. Czy to jest już takie nadmierna interpretacja, czy to...
Chyba tego nie rozstrzygniemy, aczkolwiek też taką symbolikę pewnego zwycięstwa, nie wiem, moralnego, duchowego, politycznego można tutaj wskazać. Dlaczego? Dlatego, bo samo uchwalenie konstytucji było bardzo żmudne, przygotowanie tego dokumentu żmudne i jej uchwalenie wiązało się z taką dosyć zażartą walką między zwolennikami a przeciwnikami. Ona została uchwalona w końcu, czyli możemy ją zarejestrować jako dokument państwowy, który w jakiś sposób był obecny przez te 14 miesięcy. Ale jak mówię, to zwycięstwo być może i tą symbolikę należałoby upatrywać właśnie w tej przyszłej odrodzonej Polski, że ta przyszła Polska będzie się szczycić i odnosić do tego dokumentu właśnie w swoim ustroju, w swoim charakterze, w tym w końcu, że interesy niższych warstw, tam w konstytucji była mowa o objęciu opieką państwa chłopów i mieszczan i zapewnienie tolerancji religijnej, było takim bardzo aktualnym i współczesnym wskazaniem, jakie ma być to odrodzone państwo polskie. Państwo, którego jeszcze oczywiście Istyka nie wiedział, jakie będzie i Jan Matejko nie bardzo wiedział, ale mieli swoje wizje i swoją nadzieję, że będzie to państwo, które jakby spełnia nowoczesne elementy tejże konstytucji 3 maja. Oczywiście też warto zwrócić uwagę, żeby ten wizerunek nie był zbyt jakby pochwalny, bo tutaj to trzymanie karty z napisem Konstytucja jest jak najbardziej takie, powiedziałbym, chwalące króla.
Jest jeden szczegół.
Tak. Matejko jednak na wysokości jego ramion, czy serca, jak to woli, więc przed twarzą, ale poniżej nieco, wykonał wyraźny napis Targowica, po tym napisie, krzyżyk prawosławny, czyli taki z podwojonymi poprzeczkami.
Konfederacja Targowicka, prawda?
Tak, tak. To jest oczywiście wytknięcie królowi jego chwiejności, tego, że mimo, że wcześniej był zwolennikiem i radośnie uchwala tą konstytucję, trzeba pamiętać, że Matejko namalował właśnie na rocznicę uchwalenia również wielką kompozycję uchwalenie Konstytucji 3 maja właśnie z wizerunkiem tam monarchy wynoszonego na ręka, to ten król jednak się zawahał, stracił wiarę i przystąpił do targowicy, która była tak naprawdę efektem działań rosyjskich dyplomatów, urzędników carycy Katarzyny, którzy właśnie wskazując na gwałt wolności szlacheckich oraz na krzywdę dziejącą się prawosławnym innowiercom, tłumaczyli swoją interwencję, swoją obecność nawet militarną, zbrojną, bo po Polsce swobodnie poruszały się wojska rosyjskie od czasu jeszcze Konfederacji Barskiej, czyli lat 60. wieku XVIII.
Czyli stąd też właśnie ten krzyż prawosławny.
Tak, oczywiście, bo ta targowica wskazywała na to, że to tutaj właśnie jest ta interwencja w stronę gwałconych niby rzekomo praw ludności prawosławnej. I wskazanie również, że w tej targowicy maczali palce Rosjanie.
Iwan Wielki, Kołłątaj!